Przedstawiciel ukraińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przekazuje, że polskie haubice Krab odmieniają sytuację na froncie w Siewierodoniecku. Jednak wciąż Rosjanie mają przewagę w artylerii, a Ukraina wyczekuje kolejnych dostaw z Zachodu. Czy Zachód dostatecznie uzbroi Ukrainę? Niemcy i Francuzi obiecują dostawy i poparcie dla członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, ale niemieckie media donoszą, że to tylko miłe słowa, a w rzeczywistości wstęp, by namówić Ukrainę do ustępstw. Tymczasem w Lublinie powstaje niezwykły polsko-ukraiński projekt. Cezary Kłosowicz, Idź Pod Prąd na żywo. Zapraszam. Z wyjątkiem czerwonych kartek w kalendarzu. Dlatego wczoraj nie było. Dzisiaj moim gościem jest Michał Fałek, prezes, pastor, przedsiębiorca.
Witam cię. Czarku, Czarosławie, Kłosowiczu. Witam państwa. Bardzo, bardzo mi miło, że możemy znowu razem pokomentować, co się dzieje. Rzeczywiście po dniu przerwy. Wczoraj był dzień wypoczynku dla naszych widzów, ale dla nas nie.
Ale dla nas nie zupełnie. O tym powiemy, co się działo wczoraj, powiemy za chwilę. Przypominam, że czekamy na wasze pytania, na wasze komentarze, jak zawsze. I dziękujemy bardzo, że jesteście z nami. Można nas oglądać nie tylko na YouTubie, ale też na Facebooku, na stronie Idź Pod Prąd TV oraz słuchać na Idź Pod Prąd FM i przez telefon, którego numer możecie znaleźć na naszej stronie. Dziękujemy, że jesteście z nami. A dzisiaj mamy dobre wiadomości z Ukrainy. Okazuje się, że polska broń zmienia oblicze wojny, tak przynajmniej twierdzą sami Ukraińcy. Doradca ministra spraw wewnętrznych Rostisław Smirnow, ministra spraw wewnętrznych Ukrainy, stwierdził, że polskie haubice Krab, które już weszły do walki na froncie w Siewierodoniecku, zmieniają oblicze wojny na tym odcinku. Jak powiedział, haubice kalibru 155 mm przekazane Ukrainie przez jej polskich przyjaciół bardzo zmieniły sytuację w Siewierodoniecku na korzyść naszych sił. I okupanci to odczuli.
Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Cieszymy się z każdej takiej informacji, kiedy ci ruscy orkowie dostają po tyłkach, kiedy rzeczywiście sprzęt, a tutaj jeszcze w dodatku polski sprzęt, czy polskiej produkcji sprzęt, przydaje się Ukraińcom, którzy przecież walczą również za Polskę. Trzeba o tym przypominać. Oni nie walczą tylko o swoją wolność. Przede wszystkim walczą o swoją ojczyznę, o swoją wolność, ale też jasno trzeba powiedzieć, jeżeli Ukraina by padła, tak jak ostatnio wyciekły plany orków Putina, to wywiad ukraiński podawał, że miał Kijów paść w ciągu 12 godzin. W ciągu pierwszych 12 godzin miał paść Kijów, i wtedy Putin liczył na to, że Ukraina praktycznie bez władzy, jeżeli pozostanie, to szybko się podda, będą negocjacje, to dzisiaj być może już te armatochaubice Krab musiałyby bronić polskiej ziemi, musiałyby bronić, nie wiem, linii Wisły być może. Albo może już dalej byłaby obrona, bo tutaj sytuacja chyba nie wygląda tak dobrze w Polsce, jak w Ukrainie, która się przygotowywała przecież przez ostatnie 8 lat do takiego ataku na pełną skalę. Ale sytuacja jest taka, że rzeczywiście Ruscy mają wielką przewagę w artylerii. Mówi się, że mają przewagę w pewnych miejscach frontu, szczególnie tego frontu donbaskiego, gdzie jest Siewierodonieck, Popasna, Łysyczańsk. Mówi się, że mają przewagę 10 do 1 w środkach rażenia, natomiast nawet miejscami 20 do 1, szczególnie właśnie w artylerii, która mówi, też to jest częsta opinia ekspertów, jest królową wojen. I ta wojna pokazuje, że artyleria jest bardzo ważna. Bez artylerii nie można zdobyć terenu, później również odbić terenu. Także Ukraińcy potrzebują, można powiedzieć, jak świeżej krwi artylerii, tym bardziej, że ich zapasy, szczególnie tutaj mówimy o amunicji artyleryjskiej, zapasy tych kalibrów 122, 152 mm, czyli zapasy do tych, można powiedzieć, jednostek artyleryjskich jeszcze produkcji postsowieckiej typu Grad, one się kończą. I w tym momencie, jeżeli skończą im się zapasy tej artylerii, to oni zostają bez niczego. Dopiero to, co dostaną, czy to, co kupią od państw zachodnich, czyli już w tym momencie mówimy o kalibrach natowskich 155 mm i potrzebują dużo amunicji do tych środków artyleryjskich, dopiero to pozwoli im wyrównać, można powiedzieć, parytet artyleryjski na froncie, czy uzyskać przewagę. Niestety jeszcze jest tej artylerii za mało, ale już ta, która dociera, i tutaj właśnie mówimy o tych krabach, no bo to nie są nasze słowa, to są słowa doradcy
ministra spraw wewnętrznych
Ukrainy. I to nie tylko ten doradca, ale przecież i prezydent Zełenski, i inni doradcy, pan Podolak, pan Arestowicz, oni też mówią o tym, że artyleria, w szczególności kraby, ale też i francuskie Cezary, i te, które dostali od Słowaków Dany, i również teraz jest informacja o tym, że Brytyjczycy kolejne 20 armatohaubic tego samego kalibru, M109 bodajże ona się nazywa, ta armatohaubica, wyślą do Ukrainy. To zrobi różnicę i to robi różnicę, tylko trzeba więcej i szybciej, więcej i szybciej.
Szczególnie ważne są te kraby, bo mają wyjątkowo daleki zasięg do 40 km, tak. bo mają długie lufy, co się przekłada.
Im dłuższa lufa, tym większy zasięg. To może jeszcze dłuższa.
Są jakieś granice.
Tak jest.
Natomiast no, inne uzbrojenia, jak na przykład te M777 czy M109, czy włoskie FH70, nieco krótszy zasięg tak. do 30 km. No, są zapowiedziane słowackie Zuzany, pancerhaubice 2000 z Niemiec i Holandii, też o dalszym zasięgu, ale te zapowiedzi, no to niemieckie to no, jak na razie średnio się sprawdzają. Oczywiście Ukraińcy mają też swoje działa, ale tak jak mówisz, no amunicja się zaczyna kończyć.
Ale potrafią. Naprawdę to jest wielka sztuka i trzeba tutaj im, nie wiem, no, oddać uznanie. Potrafią korzystać w sposób taki naprawdę no, wysublimowany z tego, co mają, bo oto była informacja w dniu wczorajszym, że uderzyli w skład amunicji w miejscowości Krasny Łucz, czyli to jest tam w granicach, to jest też na tym froncie donbaskim i to jest tam za Popasną, można powiedzieć. Uderzyli w skład amunicji, którą Ruscy przygotowywali do właśnie ofensywy na Lisyczańsk, tak? Czyli można powiedzieć, no walnęli w coś, co jest bardzo właśnie, no teraz właśnie najważniejsze, tak? I walnęli w taki skład amunicji, który gdzieś tam wybuchy to trwały z godzinę czy ze dwie. To był duży skład amunicji i on się mieścił ile kilometrów od frontu? 60, 70?
70 około.
Około 70 kilometrów od frontu, także
nie uderzyli. To musiała być rakieta.
Musiała być rakieta. No, jest taki system artyleryjski Toczka U, który Ukraińcy jeszcze mają. Zresztą Rosjanie też go mają, chociaż mówili, że nie mają, bo na przykład właśnie z tego systemu kiedyś było uderzenie w Kramatorsku na dworzec kolejowy, co było zbrodnią wojenną, to właśnie Rosjanie użyli tego systemu, Toczka U, oskarżając oczywiście Ukraińców, że to oni sami uderzyli w swój dworzec kolejowy i w swoich cywilów, co jest hańbą oczywiście, ale Ukraińcy widać, że potrafią używać jeszcze to, co mają, uderzają celnie w punkt tam, gdzie trzeba. To znaczy, że mają też informacje, gdzie uderzyć. To znaczy, że działa wywiad ukraiński, albo działają siły specjalne, albo działają...
Chyba wywiad natowski być może.
Może wywiad natowski, ale też może być, że działają siły oporu. Tak?
Między innymi Amerykanie, że tak. dostarczają informacji oczywiście. Także te wszystkie działania. No, muszą sobie Ukraińcy radzić w tej sytuacji. Tak? Rosjanie mają tej amunicji dużo, no to po prostu strzelają po całej linii, tak. A Ukraińcy bardziej precyzyjnie. No.
Ukraińcy mówi się, że strzelają w punkt, a Rosjanie strzelają w hektary. No, taka jest różnica.
Hektary. Wizyta zachodnich europejskich przywódców w Kijowie. Obiecali, że poprą członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej.
No to jest tak, to był bardzo ważny dzień, też trzeba go skomentować, bo to była taka wizyta, której z jednej strony wszyscy wyczekiwali, no bo tak naprawdę to już chyba wszyscy byli przywódcy państw europejskich poza tymi trzema tak zwanymi muszkieterami, czyli tym Macronem, Scholzem od Scholzowania i Draghim, czyli tak, z Włoch premierem Włoch, prezydentem Francji i kanclerzem Niemiec. No i oni w końcu się zjawili w Kijowie. W końcu przyjechali. Putin ich przywitał oczywiście, jak na przyjazd im zgotował pierwszy alarm bombowy był. a później w trakcie był jeszcze jeden. Fajne takie zdjęcia były na Twitterze, można zobaczyć, jak oni przemawiali, był alarm bombowy, no to tak, Macron tak, mniej więcej, nie? Scholz tak samo, a Zełenski stoi i tam, no co z tego, że tu latają rakiety, jakby nie latały od studni, po prostu norma, nie? Także właśnie zobaczyli, jak to jest rzeczywiście w czasach wojny, no i dlaczego obawa była związana z tym wyjazdem i wielu komentatorów, wiele osób obawiało się tego wyjazdu, no z powodu tego, co wcześniej robili ci przywódcy. Macron przecież, trzeba przypomnieć, że to on niecałe 2 tygodnie temu mówił, że no trzeba, nie można dopuścić do tego, żeby Putin stracił twarz, tak, że Rosja musi zachować twarz. Draghi, czyli Włosi, zaprezentowali kilka tygodni temu swój plan pokojowy, który zakładał, można powiedzieć, zamrożenie konfliktu, czyli de facto porażkę Ukrainy, bo Ukraina straciłaby to, co już Ruscy zajęli, a Ruscy dostaliby czas, żeby umocnić obronę, przygotować się znowu do ataku i za 2-3 lata znowu zaatakować. No a Scholz, no to już słynne szolcowanie, to znaczy obiecywanie, kiedy wiadomo, że nic się nie zrobi, czyli no, postawa Niemiec to jest tak tragiczna, że myślę, że te państwa naprawdę zepsuły swoją reputację całkowicie. W Unii Europejskiej, szczególnie w Europie Środkowej i Wschodniej, wśród wielu sojuszników. No i ważne było, jaki będzie wynik tej wczorajszej wizyty. Wydaje się, przynajmniej jeżeli mówimy o oficjalnych komunikatach, że nie było tak źle. Nie? No bo komunikaty oficjalne były takie,
no Macron powiedział, że Ukraina sama zdecyduje, jaki będzie, czy kiedy chce
rozmów pokojowych
i w jakim sposób.
Dokładnie.
No Mario Draghi mówił, że trzeba zorganizować eksport zboża, tak.
A Niemcy, że będą pomagać, jak pomagają prawie najlepiej na świecie. Ale przynajmniej nie było żadnych oficjalnych, przynajmniej kiedy byli w Kijowie, może się bali, że jak tam coś źle powiedzą, to nie wiem, coś tam się z nimi stanie, żartuję, ale przynajmniej tam nie było żadnych takich złych komunikatów od nich. Nie wiadomo oczywiście, co się działo za zamkniętymi drzwiami, kiedy spotkali się z Zełenskim w 8 oczu i kiedy może go
przekonywali.
Niemiecki
dziennik Die Welt twierdzi, że za kulisami kanclerz Niemiec, prezydent Francji i premier Włoch naciskają na Ukrainę, by poszła na ustępstwa. Chcą rozwiązania pokojowego, no, opłacalnego oczywiście dla nich.
Dokładnie. Bo widać, że postawa Niemiec, no Francji może troszkę mniej, ale w szczególności Niemiec, które przecież są najsilniejszym, najbogatszym krajem w Unii Europejskiej, krajem, który nadaje, można powiedzieć, ton polityce całej Unii Europejskiej, do tej pory no, była haniebna. No, owszem, dużo obiecywali, ale widać było, że nie było takiego ostrego podejścia do Rosji, że to, co robicie, po prostu kończy naszą współpracę. No, słowa były, natomiast czyny tak nie do końca. Albo widać, że to jest pod naciskiem, nie? Widać, że kanclerz Scholz próbuje lawirować, nie wiem, czy tylko ze względów politycznych, które ma w swoim kraju, czy no to jest po prostu, no nie chce zerwać rzeczywiście z tą polityką niemiecką wobec Rosji, która była, można powiedzieć, prowadzona od lat, czyli wiążemy ze sobą Rosję przez więzy przede wszystkim gospodarcze, czyli my eksportujemy do nich wszystko, a od nich importujemy węglowodory. No i jeśli zwiążemy Rosję ze sobą gospodarczo, to Rosja nie będzie fikała, będzie pokój. No jak widać, niestety nie, ta polityka się nie sprawdziła. Wszyscy ci poprzedni kanclerze, już poczynając od nie wiem którego tam pierwszy, Adenauer, Willy Brandt, ale już skończywszy na pani Merkel, no ponieśli po prostu klęskę swojej polityki. Kanclerz Scholz, kiedy wojna wybuchła, to było to jego przemówienie, które wszyscy przyjęli, wow, nie? Że tutaj Niemcy całkowicie odwracają o 180, można powiedzieć, kierunek w swoich więzach z Rosją, w podejściu do Rosji. No ale fakty, jakieś owoce tego za słabe są, nie? Póki co i tak wszyscy są zniechęceni. Szczególnie chodzi o te dostawy broni, które są tylko obiecane, a nic z tego nie ma. Chociaż informacja była, że w końcu, dzisiaj była informacja na Twitterze, że kilkudziesięciu ukraińskich artylerzystów zakończyło szkolenie na pancerhaubica tam 2000 i do końca czerwca 9 jednostek PZH 2000 będzie w Ukrainie. No, porównując to z naszymi 18
krabów, już od dłuższego czasu jest.
Jeszcze a propos krabów, możemy jedną rzecz powiedzieć. Ja uważam, że to, że Polska przekazała, można powiedzieć, w darze Ukraińcom 18 krabów, to była super decyzja i naprawdę tutaj rząd polski trzeba za to pochwalić, czy rząd, czy prezydenta, nie wiem kto miał największy wpływ, ale to była decyzja, jakby tak można powiedzieć, wyznaczająca standardy, bo to my jako pierwsi daliśmy Ukraińcom broń najnowszej generacji, można powiedzieć. Bo oczywiście kraby to jest broń
jak
najnowszej generacji.
Jak słyszę i czytam, że polska artyleria kosi ruskich, no to mi się troszkę kąciki ust podnoszą.
No właśnie. Ale co za tym poszło? Pewnie wielu z naszych widzów o tym wie, ale warto o tym powiedzieć jeszcze raz. Ukraińcy już w czasie trwania tej wojny, bo to już nastąpiło, podpisali z Polską kontrakt na dostawę kolejnych 60 krabów i to jest kontrakt za ponad 600 milionów dolarów, czyli to jest kilka miliardów złotych. To jest tak, naprawdę na zakup, bardzo dobry kontrakt.
Na zakup.
Na zakup, tak? Czyli w tym momencie, zobaczcie, no jeżeli jest wojna, no to... No tak trochę, no można powiedzieć, brzydko to brzmi, no że wojnę trzeba wykorzystać, no ale jeżeli mamy przemysł zbrojeniowy, każdy kraj liczący się ma jakiś tam przemysł zbrojeniowy, to gdzie, co jest okazją dla przemysłu zbrojeniowego? Właśnie wojna, bo tam można wysłać broń, żeby była przetestowana, żeby wszyscy zobaczyli, że jest daje fajna i po prostu każdy będzie chciał ją kupić. Jeżeli by Niemcy wysłali te pancerhaubice 2000 przed naszymi krabami, to być może Ukraińcy by kupili pancerhaubice 2000, a tak kupili 60 krabów. I chwała naprawdę tutaj polskiemu rządowi, że na taki krok się zdecydowali. Bo to będzie też wyznacznikiem dla kolejnych państw, które będą chciały, przecież się teraz będzie wiele krajów się zbroić. Widząc, co się dzieje na świecie, Rosja, Chiny, jakie mają
ja bym
zamiary.
Bym się nie zdziwił, jakby Niemcy wysłali to do Rosji. Te swoje haubice.
No,
patrząc,
może.
Jak postępują cały czas.
Tym bardziej, że wysyłali broń w czasie embarga. Niemcy i Francuzi najwięcej.
I organizowali do niedawna, przynajmniej oficjalnie, bo nieoficjalnie, nie wiemy, ale oficjalnie te systemy szkolenia rosyjskich żołnierzy.
Ale generalnie jest to naprawdę powód dla dumy, dla państwa polskiego i dla Polaków, że polskie, można powiedzieć, polska zbrojeniowa, polska zbrojeniówka na tym skorzysta. To nie jest tylko polska myśl techniczna, bo tam przecież są i podwozia koreańskie bodajże i no to jest taka trochę składanka. Nie mamy jeszcze na tyle silnych koncernów, żeby taki znakomity, można powiedzieć, sprzęt w całości od A do Z zaprojektować i wykonać. Ale cieszmy się z tego, co jest, bo nie tylko kraby, ale przecież chwalone są bardzo pioruny, tak? Czyli można powiedzieć, to są wyrzutnie przeciwlotnicze, takie manpady, czyli takie, że jeden żołnierz podchodzi, strzela i rozwala śmigłowiec za kilkanaście.
Tylko no, taka ściema tych przywódców, którzy przyjechali do Kijowa. Po pierwsze właśnie to, co mówiłeś, że Włochy już przedstawiły ten zarys planu pokojowego i zwiększają jego tempo. Po drugie, cytuję, najważniejsze państwa europejskie, takie jak Niemcy i Francja, pod różnymi pretekstami nie mogą się zdecydować, czy dostarczać broń, mimo wielu błagalnych apeli o pomoc ze strony Kijowa. I po trzecie, podczas środowej wizyty w Rumunii, Macron nie mówił wiele o nowych dostawach broni dla Kijowa, za to dużo o konieczności negocjacji i przekazał Załęskiemu kilka jasnych, dyplomatycznie opakowanych komunikatów.
Aczkolwiek w dniu wizyty, czyli w dniu wczorajszym, była informacja ze strony francuskiej, że dostarczają do Ukrainy kolejnych sześć właśnie tych armatohaubic Cezary, tak?
Cezary. Tak, tam już też parę było.
Okej. No na twoją cześć, tak się nazywane? W każdym razie to Francuzi już zapowiedzieli, Włosi nic nie zapowiedzieli, Niemcy no, zapowiedzieli, że z czterech MLRS-ów tych Mars 2 dostarczą trzy do końca roku, także tutaj jest zmniejszenie, można powiedzieć. Ale no faktem jest, Ukraińcy chwalą Niemców za to, że Niemcy wydatnie pomagają finansowo, czyli Niemcy, można powiedzieć, wpłacają pieniądze na fundusz obronny, z którego Ukraina później może na przykład kupić polskie kraby. Jeśli by to tak miało być, że Niemcy, można powiedzieć, zapłacą za polskie
kraby. Jakby wpłacali tyle, co Rosji wpłacają, to my...
Och, to by było pięknie. W każdym razie... Dzisiaj już była informacja z kolei też no, smutna trochę, że pan Macron czy Micron już wracając, czyli jak się już poczuł bezpiecznie w pociągu, jak opuścił Kijów, no to powiedział słowa mniej więcej takie, że nie będzie pokoju w Europie, jeżeli będziemy chcieli wygrać tę wojnę niszcząc Rosję, tak? Czyli jeżeli będziemy chcieli zniszczyć Rosję, to nie będzie pokoju. Czyli krótko mówiąc, no nie możemy dążyć do takiego decydującego zwycięstwa. Nie za dobrze.
No jakoś tak jakiś ma odwrócony umysł pan Macron, no bo to jak patrzę, moim zdaniem nie będzie pokoju właśnie, dopóki tego nie zrobimy.
Oni jakoś tak, nie potrafią zrozumieć, że...
No właśnie nie potrafią czy nie chcą?
No... Tego nie wiemy do końca. Czy nie potrafią, czy nie chcą, jakie mają uwarunkowania. Być może jakieś tam są sieci powiązań, interesów, o których nie wiemy, których się możemy domyślać, które, no, które powodują, że te państwa zachodniej Europy są takie, tak siedzą, można powiedzieć, okrakiem nad płotem. Nie? Na pewno jest to szansa dla tych krajów, które ostro i jasno zdecydowały się wystąpić przeciwko, można powiedzieć, temu autorytarnemu, nie tylko temu, ale przeciwko tym reżimom autorytarnym. I jest szansa, i rysuje się szansa, i o tym się coraz częściej mówi, na sojusz oprócz NATO, który będzie. No bo skoro Ukrainy nie chcą do NATO przyjąć Niemcy i Francuzi, bo to oni byli przecież przeciwko przyjęciu Ukrainy do NATO. Prezydent Bush proponował przyjęcie do Ukrainy do NATO w 2008 roku, wtedy, kiedy była awantura, kiedy Ruscy napadli na Gruzję. Już wtedy była propozycja przyjęcia Ukrainy do NATO. To właśnie Niemcy i Francuzi byli przeciw. Czyli jeśli oni nie chcą przyjąć, jeśli wtedy nie chcieli i teraz nie, tak nie bardzo pomagają, to znaczy, że dalej nie chcą przyjąć Ukrainy do NATO. No i jest szansa, i o niej się mówi, na inny sojusz. Ten sojusz by się składał ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, Ukrainy i całego pasa państw Europy wschodniej, środkowo-wschodniej, czyli państwa bałtyckie, Polska oczywiście, być może Czechy, Słowacja, Rumunia. Ten sojusz spokojnie by sobie dał radę, myślę, z Ruskimi. Tam wcale Niemcy, ci Włosi i Francuzi, co mają tam, czołgów chyba nie mają, chociaż nie, żartuję, mają dobre czołgi Leclerc, one, nie wiem, czy tam więcej biegów mają do tyłu niż do przodu, tak jak kiedyś było, czy coś się poprawiło we francuskiej?
Nie, no, francuska armia mimo różnych żartów z niej, no to jest jednak mocna i w historii też wielokrotnie no, walczyli francuscy żołnierze skutecznie.
Tak.
Także.
Ale nie z Niemcami.
Nie wiem, jak jest teraz.
Nie z Niemcami w 40.
No, z Niemcami w 40.
To im się nie udało jeszcze.
To nie skutecznie, ale straty no, Niemcom zadali dość no, duże też wtedy. To też im trzeba mimo wszystko oddać. Natomiast no, wynik był wiadomo jaki, no ale to dużo trzeba było, żeby Niemców w końcu pokonać. Choć jak patrzę na teraz na sytuację, to nie wygląda, jakby byli krajem przegranym. Mhm. No ale to inna sprawa. Prezydent Andrzej Duda mówił, że wizyta tych czterech europejskich przywódców w Kijowie, bo tak, też Rumunii, dokładnie, to bardzo dobry sygnał przed głosowaniem nad statusem kandydata dla Unii Europejskiej, do Unii Europejskiej dla Ukrainy. Powiedział też, że bardzo ważna była ich wizyta w Irpieniu, gdzie widać, jak brutalna jest rosyjska agresja. I a propos Irpienia, no to co się działo właśnie wczoraj w Lublinie. Polsko-ukraiński koncert chwały na Placu Litewskim w Lublinie. Nagrania z niego już niedługo w telewizji Idź Pod Prąd zaprezentujemy. Natomiast śpiewał zespół muzyczny ukraińskiego Kościoła Bożego w Krakowie oraz oczywiście nasz zespół Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Występował także pastor Igor Jaremczuk, rektor Seminarium Biblijnego właśnie w Irpieniu, pastor Kościoła Baptystów w Kijowie, i ogłosił historyczne wydarzenie. Posłuchajmy.
Наша семинария сейчас, как вы уже слышали, разбомблена, ее разбомбили русские.
Как вы вчера слышали, наше семинариум изничтено целковище, стало сбомбардовано через русских.
Но мы верим, что семинария это не здание.
Але верим, что семинариум это не только будинок.
Как и церковь, это не здание, это не помещение.
Так, как и костел, это не только будинок.
Но это люди.
Только люди.
Это наши студенты, наши сотрудники.
To są nasi studenci i nasi współpracownicy, nasi pracownicy.
Nasze seminaria существует уже больше 30 лет.
Nasze seminarium funkcjonuje ponad 30 lat.
I сейчас учится в семинарии 830 студентов.
I w tym okresie, teraz w tych czasach, w seminarium uczy się 830 studentów.
Także u nas jest желание открыть филиал Ирпенской семинарии здесь в Люблине.
Mamy marzenie, żeby odkryć filię, żeby założyć filię naszego seminarium tutaj właśnie w Lublinie.
Поэтому кто убежал из Украины в Польшу?
Dlatego kto uciekł z Ukrainy do Polski?
Вы не убежали от семинарии.
Nie uciekliście od naszego seminarium.
Уже семинария прибежала за вами.
Бо семінаріум вас догоніло.
І 20 августа вже почнеться обучення здесь в Люблині.
І 20 серпня почнемо заняття вже тут в Люблині.
А тепер ми вже приїхали в Польщу для того, щоб посетити церкви, посетити віруючих. І не тільки це, але у нас от пройшов цей історичний момент.
А зараз jesteśmy в Polsce właśnie po to, żeby też przydać się kościołowi wierzącym, ale też jest historyczny moment.
Потому что впервые за всю историю Польши и Украины образовался польско-украинский библейский институт.
No właśnie, ten historyczny moment to jest to, że pierwszy raz w historii i Polski, i Ukrainy powstał Instytut Biblijny Ukraińsko-Polski.
To wejdzie w historię, bo że takiego nigdy раньше nie było.
Tak, to jest historyczny moment.
Historyczny moment. Polsko-Ukraiński Instytut Biblijny w Lublinie.
Tak, tak. Bardzo się cieszymy z tej decyzji rektora Igora Jaremczuka. No to jest, jak wczoraj też mówił pastor Paweł Chojecki, rzeczywiście też spełnienie naszych marzeń, naszych planów. Jak dobrze wiecie, nasi drodzy widzowie, już od jakiegoś czasu marzymy, czy chcieliśmy, czy próbujemy stworzyć Lubelski Uniwersytet Biblijny. Tak go nazwaliśmy pierwotnie. Wiele jest z tym, troszkę problemów było, no bo to nie jest tak proste w polskim kraju, gdzie jest wielka biurokracja, gdzie są przeróżne obwarowania, gdzie są przeróżne, można powiedzieć, przeszkody położone, stworzyć uniwersytet. I no nie ukrywaliśmy tego, że myśleliśmy o patronacie Uniwersytetu Biblijnego czy Seminarium Biblijnego, które już istnieje, o nawiązaniu takiej właśnie ścisłej współpracy. Wcześniej myśleliśmy, że to będą Amerykanie, Liberty University, tak na to wyglądało. No ale to tak Bóg poskładał, że jest wojna w Ukrainie i wielu, wielu Ukraińców musiało uciec, z czego duża część do Polski. A ponieważ w Ukrainie, jak się okazało, jest dużo więcej procentowo wierzących niż w Polsce, no to być może kilkadziesiąt tysięcy wierzących Ukraińców, takich nawróconych do Jezusa Chrystusa, jest już w Polsce, czyli może jest ich nawet więcej niż chrześcijan w Polsce, biblijnie wierzących. No i tak jak właśnie mówił rektor Jaremczuk, oni uciekli, chcieliby uczyć się dalej, nabywać wiedzy biblijnej w seminarium biblijnym, w wyższej szkole biblijnej. Nie bardzo mogą, bo już po pierwsze uciekli z Ukrainy, po drugie tam Ruscy rozbombili tamto seminarium. Oczywiście będzie ono odbudowywane, ale to nie jest takie proste, nie da się tego zrobić w ciągu kilku tygodni. Dlatego została podjęta decyzja o nawiązaniu ścisłej współpracy i o tym, że będziemy filią tego seminarium irpińskiego, które, co jest bardzo ciekawe, jeśli chodzi o takie ratingi seminariów biblijnych, no plasuje się w czołówce światowej, a nawet Amerykanie, gdzie przecież jest wiele takich szkół typu Moody, Bible Institute i wiele innych, Amerykanie zaprosili nie tak dawno rektora Jaremczuka do siebie, żeby no, nauczył ich, jak stać się tym najlepszym seminarium, bo oni uważają, że seminarium w Irpieniu jest najlepsze na świecie. A w Lublinie będzie oddział tego seminarium, no i zajęcia rozpoczną się już za 2 miesiące. Także to jest wielka chwila dla nas. Prosimy oczywiście tych wierzących, naszych widzów, którzy chcieliby wziąć udział w zajęciach, chcieliby uczyć się w lubelskim oddziale tego seminarium w Irpieniu, dokładnie to będzie polsko-ukraińskie seminarium biblijne, no, zgłaszajcie się do nas.
Dzieje się i będzie się jeszcze działo. Śledźcie telewizję Idź Pod Prąd. Będziecie mieli jeszcze wiele dobrych wiadomości już wkrótce. Wkrótce też, jak mówiłem, relacja z koncertu, polsko-ukraińskiego koncertu chwały w Lublinie, gdzie no, śpiewał nasz zespół oraz zespół Kościoła Łaska Chrystusa w Lublinie.
Między innymi ty śpiewałeś. Bardzo ładnie. Mi się podobało.
Także, ale ciebie przed chwilą też słyszałem.
Ja tam miałem
tam na Placu Litewskim.
Tak.
Także.
Właśnie tak się zastanawiałem niedawno, no już tego nie ukrywałem, kilka razy chyba mówiłem, no jakiś czas temu to można jakoś wytrącić naszym krytykom, hejterom, jakiś tam oręż, jakiś czas temu, ale wiele lat temu, jeszcze w czasach mojej młodości, także tutaj nie muszę oświadczenia lustracyjnego składać, bo to było zanim uzyskałem pełnoletność, spędziłem w Rosji 1,5 roku, daleko tam w Rosji, w związku z pracą moich rodziców, którzy jako inżynierowie pojechali tam coś budować z polską firmą. No i tak się zastanawiałem czasami, po co mi to było, nie? Czy można powiedzieć, nauczyłem się tam języka rosyjskiego w dosyć rzeczywiście dobrym stopniu, chociaż później nie używałem go przez prawie 30 lat. No to jednak teraz się przydaje i Bóg tak to sprawił, że teraz jest możliwość tłumaczenia czy pomagania w kontakcie pomiędzy Polakami a Ukraińcami, tymi, którzy mówią w języku rosyjskim, a praktycznie chyba jeszcze wszyscy tak mówią. Także taką wczoraj miałem myśl, że no choćby dla tego jednego dnia i dla tej chwili i tego, co jeszcze może być, warto było tam być. Z okazji poznać trochę tę kulturę tych Rosjan, zrozumieć ich, no bo pewne wnioski z tamtego czasu też mam dla siebie w dalszym ciągu.
Józef, a obiecane 5000 hełmów z Niemiec jeszcze nie dotarło.
Tak. dlatego jak się pytamy, kiedy dotrą, jak Niemcy obiecują te, powiedzmy, Marsy, czyli te Heimarsy ichniejsze, albo armatohaubice TPZH 2000 na czerwiec, to tak się zastanawiamy, czy tego roku? Czy kolejnego?
Znaczy, oni nazwali tam jeden ze swoich sprzętów Gepard, ale jakiś taki
zbyt wolny.
No dużo wolniejszy od kraba się okazał przynajmniej.
Tak, tak. No to jest ciekawe.
Johnny Walker, ta wojna pokazuje, w jaki sprzęt musi być uzbrojone Wojsko Polskie.
Tak, i tutaj zapowiedzi Ministerstwa Obrony są rzeczywiście imponujące.
Spektakularne.
Da się tak zastanawiać.
Ja tylko czekam, kiedy powie, że z 1000 głowic atomowych jeszcze dokupimy.
No nie, tego chyba nie powiedzą, ale jeżeli by nam starczyło kasy na to wszystko, właśnie tak się zastanawiam, skąd wezmą pieniądze? Czy będą znowu drukować?
Ja bym z NBP ma pójść, z zysku NBP teraz.
Myślisz, że starczy na to wszystko?
No nie na wszystko, ale...
Chyba, że wezmą w końcu te reparacje od Niemiec, albo zrobimy tak, że to Niemcy zapłacą w ramach tych 100 miliardów euro.
Że Niemcy mają Ukraińcom?
No właśnie, tylko że teraz chodzi też, żeby jeszcze nam zapłacili. Rzeczywiście plany są imponujące. Plany są takie, że ma być 500 Heimarsów kupione. Jeżeli by rzeczywiście te plany się sprawdziły, no to by okazało się, że Polska ma największą artylerię na świecie po Stanach Zjednoczonych. Czyli stałaby się potęgą, można powiedzieć, w Europie. Już w tym momencie, można powiedzieć, bezpieczeństwo Europy nie zależałoby od Niemców, czy Francuzów, czy nawet Turków. Tylko wszyscy by prosili Polaków o ochronę. Trochę sobie żartujemy, ale rzeczywiście plany są fajne, ale to nie tylko sprzęt. No, oprócz sprzętu musi być kadra i musi być wojsko.
To jest zapowiedziane zwiększenie liczebności wojska. Tak, kolejne dwie dywizje mają być tu gdzieś po tej stronie Wisły.
Ważne jest też takie odmłodzenie Wojska Polskiego. To chyba następuje powoli. Ważne, żeby ta kadra jeszcze związana z czasami sowieckimi już poszła na te emerytury swoje generalskie, pułkownikowskie. Niech już sobie tam biorą te emerytury, ale żeby do wojska przyszli młodzi dowódcy. Dowódcy, którzy gdzieś tam sprawdzili się w boju, bo przecież Polska brała udział rzeczywisty w walkach w Afganistanie, w Iraku, Karbala, słynna bitwa o Karbale, to przecież Polacy tam brali udział. Także przy okazji wsparcia sojuszników na Bliskim Wschodzie czy właśnie w Iraku, w Afganistanie, Polacy mieli okazję wyszkolić się bojowo i teraz ci, którzy tam brali udział, żołnierze w wojsku, teraz niech będą dowódcami, niech oni szkolą kolejnych. To jest szansa na rozwój armii polskiej. To jest, można powiedzieć, droga, którą poszła Ukraina, bo przecież ich armia w 2014 roku to jeszcze była armia taka trochę sowiecka, prawda? Oni przecież oddali Krym, można powiedzieć, bez jednego wystrzału, bo zdradzili tam wojskowi. Natomiast obronili Donbas głównie dzięki, można powiedzieć, pospolitemu ruszeniu, patriotycznemu zrywowi. Przecież bataliony Azow i inne, no to byli patrioci, którzy dostali broń do ręki i oni walczyli z ruskimi. Wtedy jeszcze nie było wojska rosyjskiego, tylko na początku walczyli z tymi rebeliantami tak zwanymi z Ugandy i z Donbabwe. Ale jak już przyszło wojsko rosyjskie, no to wtedy były porażki. Był ten kocioł w Iłowajsku, była bitwa pod Debalcewem przegrana i wtedy musieli pójść na porozumienia mińskie, które były dla Ukrainy, można powiedzieć, no, tragiczne, nie? Bo to było zamrożenie konfliktu.
Ale i tak wtedy udało im się odeprzeć te siły
to
z
prawda.
Dość
i później co
terenu.
Zrobili?
Nie zajęli tyle, co chcieli.
Dokładnie. I co później zrobili? Oni przez te 8 lat zmienili, można powiedzieć, strukturę swojej armii. Z armii takiej skostniałej, właśnie jeszcze stylu sowieckiego, zrobili armię nowoczesną. Oni skorzystali z pomocy Amerykanów, przede wszystkim Brytyjczyków, Kanadyjczyków też mówi się, z pomocy szkoleniowej. I no, tak zmienili swoją armię, że tam są małe związki taktyczne, właśnie te batalionowe grupy, można powiedzieć, bojowe. I dowódcy niższego szczebla mają dużą, można powiedzieć, autonomię podejmowania decyzji. Oni mogą szybko reagować do sytuacji na froncie, tak? Oni mogą właśnie stosować manewry, mogą właśnie elastycznie kształtować front, mogą wpuszczać w zasadzkę ruskich, później walić ich z flanki. I to jest przewaga, którą wykorzystali w tym starciu z Rosją, szczególnie w obronie Kijowa, czy w bitwie o Charków. Teraz to wykorzystują w bitwie, która się rozpoczyna o Chersoń, prawda? I również w bitwie w Donbasie. Można powiedzieć, tutaj niwelują rosyjską przewagę w ilości swoimi umiejętnościami zarządzania polem walki. I tak powinna również polska armia się zmienić. Bo myślę, że jeszcze nie do końca jest zmieniona. Myślę, że tych jednostek takiego nowoczesnego typu jest być może kilka, te elitarne polskie jednostki, które gdzieś tam też otrzaskały się, powiedzmy, na Bliskim Wschodzie, w Iraku, w Afganistanie. Ale kluczem jest, żeby cała polska armia wykorzystała tę możliwość, którą daje nam właśnie współpraca ze Stanami Zjednoczonymi czy z Brytyjczykami. Szkolenie i zmiany.
Do tej pory jednostki polskie często były nieukompletowane. No i jeszcze dalej pewnie są, nawet jeśli chodzi o sprzęt czy nawet kadrę. Także tu jest dużo do zrobienia, tak, oby się faktycznie to stało. Ale
wyszliśmy od sprzętu. Fajnie, że zapowiadają, ale to nie tylko sprzęt. Musi być też zmiana.
Zapowiadają i sprzęt, i zwiększenie liczby ludzi w wojsku. Zobaczymy, jak to wyjdzie, czy znajdą tych ludzi faktycznie. No teraz jest trochę więcej chętnych.
Tak, tak. Jak były, niedawno przecież był nabór, można powiedzieć, bo przecież w Polsce nie ma poboru przymusowego, tylko jest dla chętnych, to zostały wakaty szybko zapełnione, nie? Także to jest, myślę, że dużo młodych ludzi, wielu młodych ludzi jednak garnie się i chce bronić ojczyzny. Widzą też szansę na swoją jakąś karierę zawodową właśnie wiążąc się z armią.
Tadeusz, tak ma być. Jeżeli we wrześniu 1939 byliśmy pierwsi w boju przeciw agresji niemiecko-sowieckiej i zostaliśmy osamotnieni w tej walce, to nie możemy tak pozostawić Ukraińców. Następni będziemy my. Józef, w tym Sojuszu Wschodniej Europy dodałbym Gruzję.
Tak, chociaż w tym momencie w Gruzji jest taka sytuacja, że jest rozdźwięk pomiędzy rządem a prezydentem. Prezydent jest, można powiedzieć, prowolnościowy i proukraiński, a rząd jest niestety po wyborach prorosyjski. Torpeduje wysiłki prezydenta, żeby pomagać Ukrainie. Także no, niestety to jest trochę problem też demokracji, że jak się trafi społeczeństwo, nie wiem, zostanie zmanipulowane, zmęczone jakąś sytuacją czy kryzysem i wybierze kogoś, kto okazuje się, że jest prochiński, prorosyjski, to co wtedy? Jest problem, nie? Dlatego być może też niektórzy ci przywódcy różnych państw no, grają tak, jak mogą, bo boją się, że jak stracą władzę, to przyjdzie jeszcze ktoś gorszy. Na przykład pani Le Pen nie wygrała we Francji i myślę, że to jednak dobrze. Jaki ten Macron jest, to pani Le Pen to przecież była po pierwsze w kieszeni Putina, po drugie była wielką przyjaciółką Putina. Jeżeli ona by wygrała wybory, to wiecie, mogłoby być już dużo gorzej w tym momencie.
Cezary mogłyby być z drugiej strony frontu.
No Cezary, nie mów tak. Ale mogłoby tak być.
Takie po prostu są fakty. Za chwilę powiemy jeszcze trochę o sytuacji w Polsce, trochę o sytuacji gospodarczo,
bo mamy tutaj bardzo
urzędowej.
Dobre wieści mamy.
Wspaniałe. Przypominam najpierw jednak o wsparciu. Zachęcamy do wsparcia Telewizji Pod Prąd również w czerwcu. W maju było ponad tysiąc wpłat. Dziękujemy bardzo serdecznie. Ten program istnieje tylko dzięki temu, że wy nas wspieracie. Szczegóły na stronie spodprąd.pl/wsparcie. A dziś, 17 czerwca, licznik gitar pokazuje 475. Także już prawie połowa.
Dobrze, zobaczymy ten ładny licznik kończący się. Nie mamy dzisiaj?
Dzisiaj chyba. Okay. Jest
licznik. No i był licznik. Bardzo nam się podobało. 475, idziemy dalej. Jedziemy. To jest podobnie jak w maju, jeśli chodzi o średnią, także no pewnie będzie znowu pasjonujący finisz. No już jesteśmy do tego przyzwyczajeni.
Bo czerwiec jest krótszy niż maj.
Czerwiec jest krótszy. Nie wiem, ostatni dzień czerwca, w jaki dzień wypada? Ktoś wie?
Czy ktoś ma kalendarz?
30 czerwca.
Kiedy wypada 30 czerwca w czwartek?
To dobrze. bo jakby wypadał w niedzielę albo w sobotę, to wtedy jest gorzej dla nas, bo są większe emocje.
Trudniej.
Zazwyczaj w weekendy są większe emocje sportowe. Tak chyba i u nas jest.
W sumie tak.
Dobra.
Tak to jakoś wypada. Choć ostatnio emocje. No. Zależy w którym sporcie. Zależy w którym sporcie.
W siatkówce jest okej.
Nie mówię, że były małe, ale.
W piłce nożnej jest. Odwróć tabelę, Polacy na czele. 1-6 tak. Z Belgią. Ale można powiedzieć, 5 minut meczu albo 10 mamy świetne. Zawsze gdzieś tam możemy się pocieszyć, że chwilami było pięknie.
Cieszmy się, myślę, piłką siatkową. Pierwsze miejsce w rankingu. Pierwszy raz w historii w FIVB, także...
Bronimy dwóch tytułów mistrza świata w tym roku.
Nowe siły też tam w reprezentacji też ładnie sobie radzą.
Tak jest.
Miło popatrzeć. Przechodzimy do sytuacji gospodarczo-urzędowej w Polsce. Jakieś to takie wspaniałe wieści tam są.
Wieści są znakomite. No naprawdę, wiecie, no jak można się nie cieszyć, że jest 13,9? Kiedy mogło być na przykład, nie wiem, 15, 16, 18 już, a jest,
no tak.
Jest 13,9. Tak jak zapowiedzieli.
To tak jak mogliśmy się cieszyć w meczu, że tylko 6,1, no, a nie 12.
Zobaczcie, do tej pory, Czarku, pewnie pamiętasz, jak mieliśmy programy gospodarcze, to było tak. Szacunki 7, realnie 8,5. Szacunki 8,5, wyszło 9,5. Szacunek inflacji oczywiście 10,2, wychodzi 11,5. A teraz szacunek, że będzie 13,9 i jest 13,9.
No
a mogło, naprawdę, mogło być 16.
No to szacun, no, faktycznie.
Bardzo dobra wiadomość, że inflacja jest tylko 13,9, a mogło być, wiesz...
No to ja mam inne wiadomości. Rekordowa podwyżka.
Mm.
I teraz
cieszyć
się, czy nie cieszyć?
Myślę, że tak. Chyba się cieszymy, że są podwyżki.
Rekordowa podwyżka składek dla prowadzących działalność gospodarczą.
No to jest właśnie słaba wiadomość. A mieliśmy nie dawać takich złych wiadomości, tylko...
Prawda.
To jest oczywiście... Ale wiesz, ta podwyżka bierze się z tego, że jest lepiej.
Z założeń budżetu państwa wynika, że przeciętna... pensja na przyszły rok wyniesie 6839 zł.
No, i w związku z tym...
Stąd składki do ZUS-u wzrosną o prawie 200 zł.
I wyniosą ile? 18 400 zł? Rocznie, 1000, tak wyjdzie.
No tak, 1400 zł, nie licząc składki na ubezpieczenie zdrowotne, która też nie zmalała ostatnio.
Czyli będzie jakieś 1700 gdzieś pewnie.
Że będzie...
ZUS-u miesięcznie trzeba zapłacić, jeżeli ma się jakąś działalność gospodarczą, nawet która nie przynosi dochodu, tak? Chyba, że tam jest jakiś niższy ZUS. No ale powiedzmy...
No tam oczywiście to jest tam, to bez żadnych ulg.
Jakiegoś tam,
no,
ale... jest poziomu, ale jakiegoś niewielkiego poziomu. Są 5-6 tysięcy bodajże.
Ulgi na początek działalności, no różne.
W każdym razie, zobaczcie.
Opcje, ale generalnie wszystko w górę.
Generalnie jest tak, że każdy prowadzący działalność gospodarczą, no bo też każdy, kto pracuje na jakimś etacie, będzie musiał oddać państwu 1700 zł miesiąc w miesiąc. To jest na naszą emeryturę. Co prawda, także, no wiecie, to tak zbieramy dla siebie, tylko jakby się okazało, że na przykład rok przed tą emeryturą umrzemy, to co z tymi pieniędzmi się dzieje? Nasze dzieci dostaną? Żona? Czy społeczeństwo, państwo zabierze. No właśnie problem jest w tym, że jeżeli by te pieniądze faktycznie były odkładane gdzieś tam na naszym koncie i one byłyby dziedziczone, no to jeszcze pół biedy, można powiedzieć. Przymuszają nas do tego, żeby odkładać, no ale jeżeli tak się stanie, że nie wykorzystamy w całości, bo nie zdążymy, albo umrzemy tuż po emeryturze, no to resztę dostaje z tego kapitału rodzina i tak dalej. No
to za 30 lat ta reszta będzie warta...
Ale ona jest rewaloryzowana.
Czy tej inflacji 13,9.
Ale są rewaloryzacje, w tym roku dopisali, wiesz? Czyli powiedzmy, wirtualnie dopisali ileś tam miliardów. Nie wiem, czy wydrukują znowu, inflacja będzie przez to większa.
No, no to właśnie.
Ale wtedy zrobią, inflacja będzie 15,8. No i wtedy im wyjdzie 15,8 i znowu będzie dobra wiadomość, bo mogło być 18.
Zrewaloryzują 15,8, a potem inflacja będzie 20.
Tak jest. To są akurat złe wiadomości. Rzeczywiście w Polsce ZUS jest horrendalnie wysoki. Jest tutaj, nawet na naszym zjeździe są widzowie, którzy przyjechali z Niemiec. Niższy tam jest ZUS w Niemczech? Halo? Niższy ZUS w Niemczech niż w Polsce? Troszeczkę tak, widzicie. W Wielkiej Brytanii jeszcze jest niższy. Ten ZUS w różnych krajach, które przecież są lepiej rozwinięte od Polski, prawda? Czyli wydawałoby się, że jak lepiej, to powinny być większe, a jest mniejszy. to może jednak w drugą stronę powinna być droga.
Przemysław Pruszyński z Konfederacji Lewiatan mówi, właśnie trzeba pamiętać, że podwyższono właśnie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. To się w przyszłym roku skumuluje z rosnącymi składkami na ZUS. I cytuję, taki niekończący się wzrost wszelkich danin nakładanych na przedsiębiorców będzie przekładał się na wzrost cen, a miliardy złotych, jakie wpłyną do ZUS, zostaną bardzo szybko rozdane jako świadczenia socjalne, a te pieniądze mogłyby służyć w gospodarce. No to już masz odpowiedź, co się stanie z tym więcej.
No?
Staną rozdane.
Staną rozdane, no właśnie.
Świadczenia socjalne.
Bo ZUS to jest taki worek bez dna, który, no można powiedzieć, to jest takie wsparcie budżetu, że przecież te pieniądze nie zostają rzeczywiście na kontach, tylko idą do rozdania później na różne świadczenia socjalne albo na pokrycie wydatków administracji przeróżnej, budżetowej i tak dalej, czyli na to nasze bizantyjskie państwo, które jest zdecydowanie za drogie.
Zdecydowanie za drogie. Kolejne wiadomości. Urzędnicy chcą strajkować.
Niech tam rzucają tę robotę w ogóle.
We wtorek rząd zaoferował, w ZUS-ie też, we wtorek rząd zaoferował 7,8% podwyżki inflacyjnej. Związkowcy domagali się 20%. Nawet już Solidarność mówi, że tak być nie będzie.
Tak jest.
I zapowiada, że musi być 20%, ewentualnie w dwóch ratach po 10. Mniej więcej tam 10.
To ja proponuję, żeby urzędnicy rzucali tę robotę. Naprawdę. No, rzucajcie tę robotę, jak okaże się, że jest
urzędnicy,
was za mało.
Ale chodzi generalnie o budżetówkę, co?
No tak. Jakby rzucali tę robotę, to by się okazało, że może te urzędy jakoś będziemy, nie wiem, likwidować, bo brak tam pracowników. Jakoś sobie poradzimy bez tych urzędów. No to przecież nie musi być tak, że wszystko musi być...
No tak, no ale sfera budżetowa to nie tylko urzędy, to...
No nie tylko,
to
tak.
Szkoły, to
szpitale
to przeróżne,
również,
tak. Przeróżne instytucje.
To się zgadza, no ale reformowanie państwa powinno polegać na tym, że jednak staramy się...
A nauczyciele już coraz szybciej rezygnują, już podobno brakuje, są oferty dla 13 tysięcy do zatrudnienia i tak nie ma za bardzo chętnych. Mhm.
No ale przecież można byłoby wprowadzić, znaczy zrobić taką reformę szkolnictwa, żeby rzeczywiście wprowadzić ten bon oświatowy i uwolnić możliwość taką, żeby jak najwięcej było tych prywatnych szkół. No ludzie, jeżeli by mieli możliwość decydowania, no to przecież te szkoły prywatne powstają i się utrzymują. I często nawet te szkoły tak zwane społeczne na przykład, prawda, one nie utrzymują się z czesnego albo w małym stopniu z czesnego, tylko utrzymują się z tego, że właśnie pieniądze idą za uczniem, tak? Czyli jest gdzieś ta dotacja oświatowa i one idą za uczniem. No to jednak to jest jakaś możliwość. Nie musi być wszystko państwowe, żeby było dobrze. Państwowe jednak jest mniej efektywnie zarządzane.
Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, musiał się zastanowić i powstrzymywać, żeby skomentować tę ofertę rządu tak, by można ją było zacytować w mediach. Właściwie to z powodu niecenzuralnych słów, które cisną mi się na usta, powinny być w tym zdaniu same kropki. Tak powiedział i opowiedział historię nauczycielki z Podlasia. Rodzice tej młodej kobiety również są nauczycielami. W środę rano bank poinformował ich, że nawet razem nie mają zdolności kredytowej, więc nie mogą pomóc swojej córce w uzyskaniu kredytu mieszkaniowego. Cała trójka nauczycieli nie ma zdolności kredytowej, by kupić mieszkanie w Sokółce. Tak to wygląda. Mhm.
No ale to nie tylko jest związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela, to jest problem całej gospodarki. To o tym niejednokrotnie mówiliśmy. Wzrost stóp procentowych, łącznie z tą inflacją, która jest, powoduje, że no, zdolność kredytowa spada. Branie kredytów jest zresztą coraz droższe. No niestety, to w tym momencie Polska będzie w kryzysie gospodarczym. Zresztą nie tylko Polska, bo przecież inflacja rośnie i w całej Unii Europejskiej, i w Stanach Zjednoczonych te odczyty inflacji są najwyższe w historii, albo najwyższe w ciągu ostatnich tam 30-20 lat.
Tylko tam te najwyższe będzie. Są trochę niższe, mniejsze niż u nas te rekordy. Kolejne wiadomości ze sfery urzędniczej. Michał Cieślak oficjalnie wyrzucony z rządu, którego ostatnio...
Patrzcie dzieci, tak wygląda kapuś!
Wyczyny komentowaliśmy.
Wyrzucony, ale już z rządu czy z posłowania nie można go wyrzucić?
Na naczelniczkę poczty w Pacanowie.
No i bardzo dobrze. No i panie Cieśle.
Oficjalnie już prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera go odwołał ze składu rządu.
Warto było tak się zachowywać, żeby wykorzystywać swoją władzę do niszczenia człowieka, który poskarżył się, że mu źle jest? No nie, trzeba wysłuchać takiego człowieka ze zrozumieniem, spróbować wejść w jakiś dialog. No, trzeba też być kulturalnym i takim naprawdę, można powiedzieć, wyczulonym na tych, którzy mają gorzej, źle, a nie z buta ich traktować, bo się jest posłem i ministrem. Już się nie jest ministrem, a posłem też się nie będzie, mam nadzieję.
Mam nadzieję, a to też no, poseł, czy w ogóle minister i tak dalej, no powinien mieć dużo większą tolerancję na krytykę obywateli niż przeciętny
no
człowiek.
Ale co to znaczy słowo minister? Jakie jest źródło słów tego słowa? Minister to jest sługa, bo minister czasownik to jest służyć, tak? No to jeżeli pan minister jest sługą narodu, no to musi się zachowywać jak sługa, a nie jak pan tego narodu.
No
bo to jednak naród, zdaje się, w polskiej konstytucji jest można powiedzieć, na
suwerenem.
Czele, jest suwerenem, tak? Czyli też i szefem tego pana ministra.
To oczywiście z łaciny sługa czy pomocnik, natomiast może pan Cieślak stwierdził, że minister to znaczy taki mały ster i on będzie sterował.
Może tak, a to z ruskiego?
Wszystkim.
Okay.
Takie ma widać mniemanie o tym. No, mówisz, że prywatne jest bardziej efektywne niż publiczne, a na przykład są zapowiedzi, że właśnie prywatne restauracje będą padać jedna za drugą, jak pisze many.pl, jeżeli nie będzie konkretnych działań pomocowych, bo po pandemii spadła na nich inflacja.
No to się zgadza, ale czy to, że prywatne...
Północna Izba Gospodarcza alarmuje,
czy to, że prywatne...
że jest jeszcze gorzej niż w trakcie lockdownów.
Tak, to jest prawda, ale to nie dlatego, że są prywatne, bo rozumiem, że jeżeli źle, że prywatne padają, to znaczy, że jak zrobimy publiczne, to nie będą padać. No dlatego jest źle, że Polacy mają coraz mniej pieniędzy. I coraz częściej no, nie będzie stać ludzi, żeby pójść do restauracji, zjeść obiad, czy pójść do kina, czy pójść, nie wiem, do jakiegoś kosmetyczki, tam chodzą też ludzie i tak dalej, czy no, po prostu skorzystać z usług, tylko będą starali się te usługi no, we własnym zakresie zrealizować, czyli na przykład kupić sobie, nie pójść na frytki, tylko kupić ziemniaki, obrać, pociąć i sobie w domu zrobić. No tak może będzie coraz więcej ludzi robić. A to nie dlatego, że prywatne są. Bo jakby były państwowe, to być może by przetrwały, tak? Ale by przetrwały dlaczego? Bo by były dotowane. Czyli kto by zapłacił, żeby przetrwały? Społeczeństwo. Pan, pani, my wszyscy tutaj, prawda? No i wtedy dotowanie to jest wydawanie pieniędzy. Pieniędzy publicznych, które albo trzeba zabrać w podatkach, co z kolei osłabia gospodarczo Polaków, no albo trzeba wydrukować, a to z kolei później się przełoży na zwiększenie inflacji, czyli też na zabranie pieniędzy. No tak to działa.
Mariusz pisze, już wiele osób zamyka działalności.
Ale to prawda. Ja na przykład rozmawiam z kolegami z mojej branży budowlanej i rzeczywiście wiele firm, naprawdę wiele firm ma mniej zamówień, jest już u progu bankructwa czasami i też no, znam przypadki firm, które musiały się zamknąć w mojej branży w ostatnim czasie, czyli upadło no, ze względu na ten kryzys, na duże koszty. No w tym momencie, wiecie, no, jeżeli przychodzi czas kryzysu, no to jaka jest recepta? No receptą jest jakieś takie zarządzanie firmą, żeby jednak minimalizować koszty prowadzenia firmy. Niestety, tak? Czyli żeby być w miarę elastycznym, żeby można było przetrwać ten czas trudny, albo żeby, nie wiem, no, zgromadzić jakiś kapitał wcześniej, kiedy był dobry czas, no to nie ten kapitał, powiedzmy, czy środki uzyskane w czasie jakiejś prosperity, nie wydawać na lewo prawo, tylko jednak przygotować się w pewnym, jakąś część przeznaczyć na być może trudniejszy czas, który przyjdzie, który teraz jest.
Polecamy najnowszy artykuł na stronie światprąd.pl. 900 godzin katechezy, a wiedza jest zerowa. Nie znają Biblii. Tu chodzi o pieniądze. Profesor Środa w Idź Pod Prąd oraz na tropie historii ludzkości dr Nathaniel Jinson i jego nowa książka Traced. Tam bardzo ciekawe rzeczy opisane o historii ludów, pochodzeniu przeróżnych ludów, także czy europejskich, czy amerykańskich. Dziś o 18:00 nowość naszej telewizji, pastor Ireneusz Dawidowicz, odcinek pierwszy pod tytułem podcast pastora Ireneusza Dawidowicza. Jak sobie radzić z zazdrością? Ciekawy temat.
Ciekawy.
Za chwilę pomyśl dziś pastora Chojewskiego o tym, co, o czym już mówiliśmy. Polsko-Ukraiński Instytut Biblijny w Lublinie. Jeszcze wasze ostatnie komentarze. Lidia, jeden z żołnierzy ukraińskich, opowiadał na YouTube, że młodzi oficerowie dopiero po szkole lepiej dowodzą niż ci starsi. Czyli potwierdza tak twoją koncepcję. Czy my, a w planowanym budżecie na 2023 inflacja ma być na poziomie
7,8%? Ale to rok temu miało nie być w ogóle. Rok temu była taka ostatnia kompilacja w jednej z telewizji. Widziałem kompilację słów prezesa Glapińskiego, która zaczynała się od: jest tak super, mamy taką świetną sytuację gospodarczą, że jeszcze długo, długo będziemy mogli mieć niskie stopy procentowe. Możecie brać kredyty. A później co? No, jesteśmy w cyklu, jeszcze czeka nas kilka podwyżek stóp procentowych. Już na horyzoncie widać koniec tych podwyżek, no ale no, nie wiadomo jeszcze, być może będą potrzebne kolejne. Także...
Józef, taka fraszka zagadka. Malutki w Łodzi z teczkami chodzi. Mini ster. Marcin, taki dowcip. Stoi facet przed siedzibą Amber Gold i krzyczy: złodzieje, a przechodzi tamtędy prezes ZUS-u i mówi: amatorzy.
Dobra.
No to tak, takim żarcikiem smutnym zakończymy. Dziękuję. Michał Fałek był naszym gościem dzisiaj.
Dziękuję tobie i dziękuję, drodzy widzowie. To już po piątek, tak? Także życzymy wam miłego czasu w najbliższych dniach, ale nie zapominajcie o telewizji Idź Pod Prąd. My nadajemy każdego dnia. Każdego dnia coś się będzie działo
ciekawego.
Obserwujcie,
co się będzie działo. Dziś o 18:00 pastor Ireneusz Dawidowicz, jak sobie radzić z zazdrością, a teraz pastor Chojewski, Polsko-Ukraiński Instytut Biblijny w Lublinie. Do zobaczenia.
Wczorajszy dzień obfitował wiele bardzo wspaniałych przeżyć. I chrzest, koncert ewangelizacyjny na głównym placu Lublina, ale taka wiadomość, na którą najdłużejśmy czekali. Pamiętacie, że modliliśmy się o to, by Bóg otworzył jakąś drogę do budowania przyszłego chrześcijańskiego uniwersytetu, począwszy od szkoły biblijnej. Kościół daliśmy radę założyć, media chrześcijańskie daliśmy radę założyć, no ale szkoła biblijna, uniwersytet, ten projekt, to już jest projekt dla chrześcijan z całej Polski, a nawet być może z szerszego obszaru. Wcześniej myślałem, że tym szerszym obszarem to będą Stany Zjednoczone, ale ostatnie wydarzenia pokazały, że Bóg no, kładzie nacisk na Trójmorze i tym początkiem tego budowania tego wielkiego obszaru Trójmorza i współpracy tutaj zarówno chrześcijańskiej, jak i też wszelakiej innej tych narodów jest to, co Bóg zrobił między Polakami a Ukraińcami. Okazało się, że na Ukrainie chrześcijaństwo biblijne jest 100 razy lepiej rozwinięte niż w Polsce i mam przywilej, mam radość, mam wielką wdzięczność do Boga, że mogę dzisiaj wam ogłosić, że właśnie wczoraj z rektorem Seminarium Biblijnego w Irpieniu, doktorem Igorem Jaremczukiem, zdecydowaliśmy o powołaniu Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie właśnie pod patronatem tej szkoły biblijnej, tego seminarium. Pierwsze zajęcia rozpoczną się już 20 sierpnia tego roku. Dzielę się z wami na gorąco tą wiadomością, bo wiem, że wielu z was wspiera finansowo projekt Uniwersytet, modli się o to i chciałoby studiować. Także już dziś zapraszam. Więcej szczegółów wkrótce. Chwała Bogu, to On spełnia największe marzenia.